Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów zielonogórskiego basketu. W dzisiejszym programie dwie rozmowy. Na początek właściwie jedyny koszykarz NEIZA Stal UBC, niepochodzący z naszego miasta, który aktualnie przebywa w Zielonej Górze w przerwie między sezonami i zamierza tutaj pozostać aż do początku okresu przygotowawczego. To Krzysztof Sulima, którego pytaliśmy, co aktualnie u niego, jak spędza wolny czas. A ostatnio pan Krzysztof odwiedził szkołę w Sulechowie i tam trenował z miejscowymi uczniami.
Panie Krzysztofie, to zapytam ogólnie na początku, jak panu urlop mija?
Jak urlop mija? Aktywnie, że tak powiem. Nie, że tak powiem, bardzo, bardzo przyjemnie, bo z córą 6 tygodni już ma córa, więc cały czas praktycznie spędzam z nią jak najwięcej czasu, bo wiem, że zaraz się zacznie sezon, tak, dwie ligi do rozegrania będą i no i będzie mało tego czasu.
Pan zdaje się chyba jako jedyny obecnie koszykarz ze Stalu jest cały czas na miejscu w Zielonej Górze. To właśnie narodziny dziecka się do tego przyczyniły?
Tak, dokładnie. No jest tak, że po prostu do 3 miesięcy lepiej jest nigdzie nie jeździć z małym dzieckiem, a no co roku zawsze, wiadomo, odwiedzamy Zieloną Górę, bo żona jest z Zielonej Góry, jestem z Białegostoku, jeździmy właśnie między tymi miastami, kursujemy, żeby spędzić trochę czasu z rodziną, no ale w tym roku wyjątkowo zostaliśmy w Zielonej Górze.
Dzień Ojca pan dumnie wczoraj obchodził?
O, pewnie. Jak fajnie było pierwszy Dzień Ojca obchodzić.
Okej. Ostatnio pan się udał z wizytą do szkoły podstawowej w Sulechowie. Co tam robiliście z dzieciaczkami? To był trening jakiś, czy takie spotkanie po prostu?
Znaczy, to był jakiś dzień sportu u nich, ale bardzo fajnie przygotowane to wszystko było i bardzo fajnie zorganizowane. No i taki, można powiedzieć, taki mini mecz, można powiedzieć, zagraliśmy, tak, z młodymi chłopakami, ale najważniejsze co, że było z 300 dzieci, które po prostu siedziały na trybunach, że normalnie aż tak zdziwienie było, bo można było zagrać przy kibicach.
Widziałem na filmiku udostępnionym przez klub, że tam taka bardzo spora kolejka do pana się ustawiała. Autografy, tak? Zdjęcia wspólne?
A to nie tylko do mnie, tam do drugiego zawodnika też, więc no, dzieci naprawdę bardzo fajnie się zachowywały, chciały coś potrenować, chciały coś popatrzeć, potem porozmawiać, więc bardzo przyjemne spotkanie.
Taki trening z dziećmi to chyba raczej w formie zabawy, prawda?
No tak, raczej w formie zabawy, ale też żeby zaszczepić w dziecku jednak tą chęć do uprawiania sportu i jednak jakiś może chęć do uprawiania akurat koszykówki, więc tutaj no cały czas trzeba takie rzeczy robić, żeby dzieciaki po prostu widziały, że jednak można coś osiągnąć, jeżeli się pójdzie tą drogą.
Pan już zdążył trochę tak wypocząć, odpocząć, trochę się zregenerować po trudach sezonu?
Tak, teraz właśnie już kończę taką zabiegi kriokomory, gdzie wchodzę do minus 145 stopni na 3 minuty, potem rowerek i tak organizm po prostu już drugi tydzień się regeneruje. No i czas, że tak powiem, zaczynać.
Jakieś treningi właśnie powoli. Indywidualne, tak, rozpisane?
Tak, już powoli właśnie od poniedziałku trzeba się przygotowywać już do sezonu.
Jeżeli chodzi o jakieś najbliższe plany, jakaś szansa na jakiś chociaż krótki wyjazd gdzieś, nie wiem, może góry, czy raczej jednak cały czas do przygotowań pan tutaj będzie w Zielonej Górze na miejscu?
Wałbrzych na Getbetter chyba. To jest najbliższy plan, wyjazd. Tam bliziutko, że tak powiem, jest akurat z Zielonej Góry, ale no już wszystko już trzeba połączyć tak, żeby jak najlepiej się przygotować do sezonu, więc biorę rodzinkę do Wałbrzycha i jedziemy, że tak powiem, trenować.
Okej, a w wolnym czasie pan ogląda mecze, chociażby ostatnie te sparingowe reprezentacji, może NBA, bo tam już decydujące właściwie mecze?
Szczerze powiem panu, że nie za bardzo mam kiedy, bo jednak no trochę córa, pierwszy miesiąc wszystko było w porządku, spała, a teraz troszeczkę trzeba i nosić i się ją opiekować po prostu, a jednak no mówię, chcę jak najwięcej czasu spędzać z córą, więc no mecze wiadomo, te eliminacyjne do igrzysk olimpijskich na pewno będę oglądał, tam jednym okiem tam zerkałem na statystyki chłopaków ostatnie mecze z Brazylią, wczoraj chyba mi się udało obejrzeć cały mecz Polaków ze Szwedami, a tak to tak na razie się odciąłem od wszystkiego.
A tak a propos mistrzostw Europy, pan futbol lubi generalnie piłkę?
Czy futbol lubię? Jak Polacy grają, to gdzieś tam zawsze zerkam, tak? Ale tak teraz też w tym momencie akurat, no mówię, od wszystkiego się odciąłem.
Okej. Wiadomo, pan wspominał, że pan z Białegostoku pochodzi, wiadomo też podczas kariery sportowej w różnych miastach pan mieszkał. A Zielona Góra, jakim jest miastem, jak tutaj się panu żyje generalnie?
No można powiedzieć, że to jest taki mały Toruń. I tak samo można powiedzieć, że taki mały Białystok, bo jest bardzo zalesiony. To mi się podoba, że jest mnóstwo zieleni, mnóstwo ścieżek rowerowych, z których korzystam praktycznie non-stop. No i takie fajne miasteczko, bo wszystko tu jest. I bliziutko, tak jak w Białymstoku jest blisko do granicy wschodniej, a do Zielonej jest do granicy zachodniej, więc bliziutko tutaj jest, można pojechać do Berlina, można zwiedzić coś, tak? Ale to już na przyszłość, że tak powiem. A tak to no, co wakacje praktycznie chodzimy. Jeździmy tutaj do Zielonej Góry, do rodziny, więc podoba mi się po prostu też Zielona Góra.
Jakieś ulubione miejsca pan ma w mieście?
Lasy głównie, Ochla. O, Ochla to jest tak akurat, bo tam najbliżej jest też rodziców, bo tam najczęściej spędzaliśmy czas. Myślę, że to jest takie miejsce najfajniejsze.
Chciałem też poruszyć tematy czysto sportowe. Wiadomo, że skład Zastalu jest aktualnie, jak to się mówi, w trakcie budowy. Chociaż kilku krajowych zawodników ma już kontrakty, zostało też kilku nowych przedstawionych. A co pan właśnie sądzi o tym obecnym składzie, że tak powiem, stanie osobowym?
Czy obecny skład, no tak jak też prezes Jasiński powiedział, że nie będzie przepłacał tam zawodników. Na razie mamy takich, jakich mamy zawodników, tak. Przemek Żołnierewicz podpisał, tam dwóch młodych, Kasper Traczek i jeszcze jeden młody, akurat tego nie znam. Konrad Szymański, o właśnie, dobrze, żebym panu przypomniał. Też słyszałem właśnie, że bardzo fajny chłopak, prospekt. No i fajnie, że Meyer wraca, tak, jednak do tej zawodowej koszykówki, bo to jest bardzo dobry zawodnik. No i czekamy na następne, tak, kontrakty.
Meyera dobrze pan pamięta z polskich parkietów?
Znaczy, można powiedzieć tak, czy dobrze? No to nie wiem, bo się kryłem z nim, tak? I rzucił mi trochę tych punktów, ale nie, bardzo dobrze pamiętam. Fajny zawodnik, dużo na pewno drużynie pomoże i w ataku, i w obronie, więc dobrze mieć takiego zawodnika na pozycji 4.
A pana zdaniem powrót po rocznej przerwie, po niegraniu w koszykówkę przez jeden sezon, to jest takie pewne wyzwanie też dla zawodnika?
Myślę, że na pewno to jest wyzwanie, tak, bo jednak tu chciał zakończyć karierę przez ten COVID. Ten sezon też był taki niepewny, a myślę, że gdzieś tam po cichu może trenował, więc no zobaczymy. Zobaczymy, na pewno to jest wyzwanie i na pewno będzie chciał się pokazać, że jednak może wrócić i może grać na wysokim poziomie.
A chciałem jeszcze pana tak pod koniec zapytać, kogo właściwie będzie panu tak najbardziej brakowało z tych zawodników z poprzedniego sezonu, którzy występowali w zielonogórskiej drużynie?
A, chciałem się zapytać pana, z której drużyny?
Zielonogórskiej.
Myślę, że całego tego towarzystwa. Tworzyliśmy fajny kolektyw, tworzyliśmy fajną, zgraną ekipę i z każdym się miał kontakt i z każdym się tam, wiadomo, rozmawiało, więc po trochę z każdym. Każdego będzie brakować.
No i trenera Tabaka chyba też, prawda? Pan nie ukrywał, jak pan przychodził, że też ze względu na jego osobę.
To też prawda, że tak będzie. No zobaczymy, teraz nowy sezon, nowe wyzwania, zobaczymy, jak to będzie.
Tyle Krzysztof Solima, teraz sprawdzimy, jak reprezentacja Polski przygotowuje się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Jutro biało-czerwoni wyjeżdżają do Kowna, a w ostatnich kilku dniach rozegrali 3 mecze sparingowe. W kadrze mamy swojego człowieka, jest nim oczywiście na co dzień drugi trener Enei Zastalu BC, Arkadiusz Miłoszewski, w reprezentacji asystent Mike'a Taylora. Panie trenerze, to zacznijmy od tego piątkowego meczu sparingowego z Łotwą, który wygraliście po dogrywce 75-73. Jak pan to spotkanie oceni?
Wie pan co, przystąpiliśmy do tego meczu tak, można powiedzieć, że troszeczkę nieprzygotowani, tak jak robimy to zazwyczaj. To znaczy zazwyczaj skautujemy przeciwnika, oglądamy ich zagrywki, Oglądamy zawodników, jak grają. Natomiast tutaj, no, w tym troszeczkę takim małym natłoku spotkań, postanowiliśmy ze sztabem trenerskim, że przystąpimy do tego meczu nie znając przeciwnika tak bardzo. No bo oczywiście my się znamy na tyle, ile możemy się znać, natomiast no, nie było takiego wnikliwego scoutingu. A dlaczego? Jest nowy trener, Luka Banki, który objął niedawno reprezentację Łotwy. Cała drużyna jest przemeblowana. Tak naprawdę tylko trzech doświadczonych zawodników było, których znamy, no bo Bertansa chociażby znamy z Ligi VTB, bo występował w Chimkach Moskwa. Kawarsa, który grał w Cmokach Mińsk. Jeszcze jest taki Zorkins, on może nie grał w Lidze VTB, ale wiedzieliśmy, że to są tych trzech doświadczonych, a reszta po młodość, no, duża wymiana pokoleniowa w zespole Łotwy. I troszeczkę uważam, że troszkę zlekceważyliśmy tą drużynę, bo robiliśmy prowadzenie, kontrolowaliśmy mecz, końcówkę troszeczkę daliśmy, że tak powiem, się rozhulać tym młodym zawodnikom i mieliśmy problem. Problem polegał na tym, że musieliśmy ten mecz wygrać po dogrywce. Popełniliśmy jeszcze troszeczkę błędów w samej końcówce, które nie powinny nam się przydarzyć na tym poziomie, no ale niestety, no, to jest tylko sport, to jest tylko koszykówka. Finalnie wygraliśmy, mieliśmy dużo materiału do analizy po tym meczu. Daliśmy pograć zawodnikom, którzy walczą o miejsce do wyjazdu, do Kowna na mecze kwalifikacyjne do igrzysk i tyle o tym meczu.
Panu brakowało w drużynie łotewskiej Rolanda Frejmanisa i Janisa Berzinsa?
Oczywiście, z Janisem pisaliśmy już nawet dużo, dużo przed meczem. Janis pytał, gdzie może obejrzeć ten mecz. Ja mówię, a jak to, ty nie przyjeżdżasz? On mówi, że nie, że jest właśnie ta zmiana pokoleniowa i oni z Rolandem nie przyjeżdżają. Przyjeżdżają, mówi, dwóch doświadczonych zawodników i sami młodzi. I tak przestrzegał, trenerze, tylko ich nie zlejcie. No nie zaliśmy. Mało brakowało, byśmy przegrali. I fajnie się zaprezentowała ta młodzież łotewska w hali w Gliwicach.
Przejdźmy do kolejnych sparingów z drużyną Brazylii. Tutaj nie udało się zwyciężyć. We wtorek w tym pierwszym pojedynku przegraliście minimalnie 65-68. Pierwsza kwarta, tak spojrzałem, rzuciła mi się w oczy, przegrana 5-18. Trzeba było gonić, a z tym gonieniem, jak to się mówi, różnie bywa.
Ja myślę, że troszkę nas sparaliżowała ta wielkość tej drużyny brazylijskiej, bo tutaj akurat jak w meczu z Łotwą, tak jak powiedziałem, przystąpiliśmy troszeczkę bez scoutingu, tak tutaj wiedzieliśmy, że to jest długoletni trener, który z nimi gra. To są zawodnicy grający na bardzo wysokim poziomie, bo tam są zawodnicy z ligi NBA, zawodnicy z ligi hiszpańskiej i wiedzieliśmy, że wcale to nie będzie spacerek i może ta pierwsza kwarta, ten paraliż tej wielkości Brazylii spowodowało to, że bardzo słabo zagraliśmy w ataku, nie mogliśmy zdobyć punktów. Natomiast no, z upływem czasu okrzepliśmy troszeczkę i wróciliśmy do meczu, ale niestety no, ta pierwsza kwarta zaważyła na wyniku całego spotkania, bo pozostałe trzy wygraliśmy, ciekawostka, ale niestety pierwszą na tyle przegraliśmy dużo, że nie zdołaliśmy w tym spotkaniu wygrać, choć myślę, że jeszcze tam kilka minut przed końcem meczu ten wynik był otwarty i mogliśmy pokusić się o sensację i wygrać z utytułowaną drużyną Brazylii.
Wczoraj, czyli w środę, też Brazylijczycy okazali się lepsi, wygrali 85-79 z wami. W tym drugim meczu początek był lepszy, a gorsza końcówka?
Dokładnie tak. Zupełnie odwrotnie niż w pierwszym. Tutaj naprawdę zaimponowaliśmy. No, wrócił do gry Łukasz Koszarek. To było widać od razu, że ta gra w ataku szczególnie nam się super kleiła. Dzieliliśmy się piłką, robiliśmy to, co chcieliśmy, tak? Czyli żeby jak najwięcej ta piłka chodziła po obwodzie i atakować Brazylijczyków albo otwartymi rzutami, albo tak zwanymi atakami close-out, czyli gdzieś po przeniesieniu piłki próba gry 1-1. I to nam bardzo dobrze wychodziło. No do pewnego momentu końcówka nam zupełnie nie wyszła. Uważam, że końcówkę przespaliśmy. Ostatni fragment, czyli ostatnie 5 minut meczu przegraliśmy aż 14-2. To ja myślę, że na tym poziomie nam się nie powinno zdarzyć. No ale zdarzyło się, tak jak powiedziałem, to Brazylijczycy to bardzo, bardzo utytułowany zespół, zawodnicy grający w NBA, ale nie jest taki wilk straszny, jak go malują. Można było spokojnie powalczyć i pokusić się o zwycięstwo w tym ostatnim sparingu przed wyjazdem do Kowna.
Podsumowując cały ten okres przygotowawczy, czy trener Mike Taylor jest generalnie zadowolony?
Wie pan co, my jako jedna z niewielu reprezentacji nie musieliśmy nigdzie jeździć, latać, szukać sparing partnerów. Co ciekawe, ci sparring partnerzy przyjechali do nas, i widzieliśmy, jakich mieliśmy, ile meczów zagraliśmy, tak? Czyli był i Meksyk, i Tunezja, i Rosja, i Łotwa, tutaj wcześniej przez nas wspomniana, no i na końcu Brazylia. Ja myślę, że tutaj cała federacja postarała się o to, żebyśmy mieli optymalne warunki do przygotowania i tak było. Trener bardzo zadowolony w tych ostatnich sparingach przeciwko Brazylii. To naprawdę trzeba przyznać, że rzadko zdarza się, żebyśmy grali na takim poziomie z taką drużyną sparingi w Polsce i szkoda, że troszeczkę ten cały COVID pokrzyżował plany na tyle, że ludzie już nie są przyzwyczajeni do takich dużych widowisk i tam ta frekwencja na hali nie była zbyt duża. Mogła być większa, szczególnie właśnie, tak jak mówię, przy tych meczach z Brazylią, ale tak się nie stało. Natomiast no, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tych przygotowań.
Panie trenerze, w pewnym momencie zgrupowanie opuścił Adam Waczyński. Pojawiło się też oświadczenie zawodnika, a tak z perspektywy was z sztabu szkoleniowego, dlaczego tak się stało?
No wie pan co, tutaj ja nie chcę komentować, wychodzić przez szereg, bo wszyscy mówimy jednym głosem i to, co mówił trener, doszło do rozmowy w cztery oczy z trenerem po wyborze kapitana. Tam padły słowa takie, no może emocjonalne troszeczkę, że Adam chciał wyjechać. Później chciał to odwrócić, ale trener uznał, że to już będzie za dużo tego wszystkiego. Wisiało to tak nad tym zespołem. Trener jest trenerem, który dba bardzo o atmosferę, o chemię w drużynie. Zawsze tak było i to było jego największą siłą i tutaj to samo tak zareagował, a nie inaczej. Stało się. Teraz oczywiście jakieś tam, może mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś wyścigu na oświadczenia, że każdy powiedział. Ja myślę, że te wspólne czy oświadczenia, czy informacje są spójne, tak? Czyli jedna i druga strona mówi o tym samym, nikt nie wymyśla niestworzonych rzeczy, czyli stało się, idziemy dalej, szkoda, wiemy, że jaki Adam jest zawodnikiem, ale niestety no, to jest dyscyplina zespołowa i wiemy, że dobro drużyny jest zawsze najważniejsze nad dobrem jednostki. Ja byłem zawodnikiem, jestem trenerem i wiem, jak to jest ważne, wiemy w sztabie też, jak to jest ważne. Taka decyzja, musimy ją wszyscy zaakceptować.
Rozumiem. Dobrze. Panie trenerze, ten wspomniany turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Kownie, pierwszy mecz gracie tam 29 czerwca, a jeszcze przed tym pierwszym meczem, jakie macie plany, kiedy tam wyruszacie?
Wyjeżdżamy w piątek, czyli jutro. Wyjeżdżamy autokarem już do Kowna. Tam już poddajemy się restrykcjom FIBA, czyli prawdopodobnie będą testy. Przecież te testy przychodziliśmy niedawno. Wiadomo, że ja myślę, że chyba cały zespół jest już zaszczepiony. Oczywiście nie chcę mówić za wszystkich, ale tak mi się wydaje, że wszyscy są zaszczepieni, mamy paszporty covidowe, potwierdzenia, natomiast no, FIBA ma swoje jakieś tam restrykcje, które będziemy przestrzegać, bo to jednak będzie jeszcze w bańce się odbywało w Kownie, no i tam już poddajemy się treningom na hali, pięknej hali Żargilisu. Już od sobota, niedziela trenujemy, poniedziałek trenujemy, we wtorek stajemy już do boju.
Pierwszy mecz z Angolą, potem 1 lipca ze Słowenią. To jeszcze słówko o tych rywalach, jak pan postrzega? No i wprost, jakie szanse generalnie pan widzi, jak pan ocenia? No
zespół Angoli jest, można powiedzieć, może niepodobny, ale no to jest zespół, oglądaliśmy ich wszystkie mecze, natomiast no martwi nas to, że zmienili trenera, jest nowy trener. Trener skoszarował cały zespół w Katalonii, bodajże w Barcelonie. Nie grają oficjalnych sparingów, tylko z jakąś tam reprezentacją Katalonii. Nie widzieliśmy ich w tym momencie, nie widzieliśmy, jak trener przygotowuje zespół. Znamy tylko ten zespół z eliminacji tam do Afrobasketu, który Angola grała i stamtąd ich znamy. No zespół bardzo silny fizycznie, troszeczkę wolny. Mówię o wysokich zawodnikach, że potężni zawodnicy wysocy, natomiast bardzo niemobilni. Mali, znowu przeciwieństwo, czyli słabi fizycznie, bardzo szybcy. No, na pewno zespół groźny, jeżeli tam dojdzie jakaś myśl szkoleniowa dobra, to będzie trzeba się naprawdę skoncentrować i w tym pierwszym meczu dobrze zagrać, nie pozwolić im, żeby rozwinęli skrzydła, bo jak im się pozwoli za dużo, tak jak ich oglądałem, to mogą naprawdę napsuć krwi. No natomiast zespół Słowenii, no to klasa sama w sobie, no oni akurat grali dwa oficjalne sparingi, grali dwa sparingi z zespołem Chorwacji, obydwa wygrali, jeden grali w Chorwacji, drugi w Lublianie na Słowenii. W tym drugim sparingu już zagrał Luka Doncic Zagrał dobrze, zrobił 17 asyst, prowadził dobrze grę zespołu. No ale tam jest nie tylko Luka Doncic, tam jest jeszcze Prepelić, świetnie rzucający za 3 punkty zawodnik na pozycji 2. Tam jest Blazić, też świetnie rzucający dla 3 punkty, dobrze biegający do szybkiego ataku, grający 1 na 1 na pozycji 3. Na pozycji 4 Edo Muricza, znanego ze Stalu Zielona Góra. Na pozycji 5 mają Amerykanina, Amerykan Tobi, to jest Amerykanin, który gra w Walencji, w zespole euroligowym, czyli był zawodnik bardzo dobrze ograny w Eurolidze na świetnym poziomie. No i mają swoich bardzo szybkich zawodników rozgrywających jak Rupnik, którzy potrafią naprawdę szybko i dobrze i szybko kreować grę. I to będzie ciężki przeciwnik. To będzie ciężki przeciwnik i tutaj wszystko się tak naprawdę zaważy w tym meczu, no bo nie ma co ukrywać, że Litwa powinna w swojej grupie sobie poradzić i kto przegra ten mecz. Tutaj mówię o naszym meczu Słowenia-Polska. Prawdopodobnie trafia w półfinale na Litwę i to będzie bardzo, bardzo wymagający przeciwnik. I tutaj trzeba, czyli ten mecz grupowy ze Słowenią może ustawić tak naprawdę cały turniej i to będzie dla nas kluczowy mecz. Mam nadzieję oczywiście, że po wygranej z Angolą, że to będzie mecz klucz do tego, aby walczyć dalej o awans.
To była rozmowa z trenerem Arkadiuszem Miłoszewskim i to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.